Salon klasyczny. Spotkania ze znanymi artystami, muzyczne prezentacje, recenzje, relacje, rozmowy i dużo muzyki. Salon klasyczny. Poleca Polskie Radio PIK. Mecenas Kultury 2005.
Dobry wieczór, witam Państwa.
Ewa Dąbska.
I Magda Jasińska. Dzisiaj będzie sporo pianistyki, też sporo zabrzmi dźwięków z tegorocznego, 11. Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego Młodych Pianistów Artur Rubinstein in Memoriam. Ale zanim zabrzmią te dźwięki, drodzy Państwo, to spotkanie z człowiekiem wybitnym i cieszymy się, że mieszka, no nie cały czas, ale mieszka w Bydgoszczy.
Za chwilę spotkają się Państwo z kompozytorem, młodym, ale już bardzo uznanym, utytułowanym, który ma na swoim koncie wiele sukcesów, Michałem Dobrzyńskim, który ten rok, który już się powoli kończy, miał bardzo, bardzo pracowity, zarówno pod względem kompozycji, które stworzył, jak i wszelkich innych aktywności, o których już za chwilę porozmawiamy. Tak więc zapraszamy na spotkanie.
Michał Dobrzyński, dzień dobry.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panią.
Witamy serdecznie. Pan ten rok ma tak obłożony
i się trudno sami
wyjazdami związanymi z Pana kompozycjami, że trudno się wbić i wreszcie się doczekałyśmy. Przyjechał Pan do Bydgoszczy, ale może najpierw zaczniemy od Austrii. My tutaj staraliśmy się propagować głosowanie, żeby na Pana głosować, na Pana utwór i potem tak nastała cisza i właściwie nie wiedziałyśmy, co tam się wydarzyło, jak Pan został tam przyjęty.
Wykonanie we Wiedniu było wspaniałe. Operetki na podstawie dramatu Witolda Gombrowicza, mojej kompozycji, właściwie opery współczesnej, której premiera miała miejsce w Warszawskiej Operze Kameralnej w 2015, jak mi się wydaje, roku. I później zagościła w repertuarze opery, miała kolejnych 13 wykonań. Została również zgłoszona do konkursu i festiwalu Armel w Budapeszcie i tak się szczęśliwie złożyło, że została zakwalifikowana na ten festiwal. 10. edycja tego festiwalu odbywała się właśnie we Wiedniu i opery te były transmitowane przez telewizję Arte właściwie globalnie, to znaczy w streamingu internetowym. One zresztą są cały czas, wszystkie te opery, 6 oper prezentowanych na tym festiwalu, każda z innego kraju, jest dostępna w streamingu do końca roku, do 1 stycznia 2018 roku. Więc każdy ma możliwość zobaczenia, wysłuchania w bardzo wysokiej, studyjnej wręcz jakości. I to jest wielka sprawa, bo wiemy, że rzeczą szalenie trudną i organizacyjnie, i technicznie, i artystycznie jest rejestracja opery audio-wideo, zwłaszcza współczesnej. Więc bardzo się cieszę z tego, że zostało to zakwalifikowane na ten festiwal i tam wykonane.
Jedyne z Polski.
Tak, tak się szczęśliwie złożyło, bardzo się z tego cieszę.
No i powiedzmy, że też otrzymał Pan wiele bardzo pochlebnych recenzji, czyli to dzieło zostało dobrze przyjęte.
Najbardziej oczywiście bałem się, jak będzie przyjęte we Wiedniu, no bo wiadomo, że to jest takie miejsce, gdzie są duże tradycje muzyczne, jest krytyka muzyczna na światowym poziomie artystycznym. Bałem się, jak to zostanie odebrane. A później, jak odnajdywałem w internecie, szukałem, czy się pojawiły jakieś recenzje, no to już na spokojnie mogłem odetchnąć, gdy przeczytałem i przetłumaczyłem sobie tą recenzję. Była bardzo dobra, odetchnąłem z ulgą. To był wielki sukces solistów i dyrygenta. Muszę tu wspomnieć przy okazji o Przemysławie Fiugajskim, dyrygencie, który poprowadził ten utwór od premiery aż do Wiednia i bez jego ogromnej pracy, cierpliwości, bez takiego pozytywnego nastawienia i też nieraz takich sytuacji, kiedy przy premierze pracowaliśmy i sugerował jakieś drobne zmiany, czy to artykulacyjne, dynamiczne, czasami jakieś niuanse instrumentacyjne. Miał taki żywy wpływ i oddał też serce temu utworowi. W bardzo krótkim czasie udało się przygotować ten wyjazd do Wiednia i gdyby nie Przemek Fiugajski, torunianin z pochodzenia, to nie wiem, czy to by się udało.
To był bardzo i jest nadal bardzo pracowity rok dla Pana, bo właściwie, jeżeli Pan nie jeździł po świecie, to siedział Pan i pisał kolejne dzieła.
Albo doktorat.
Jedno i drugie. W tym roku udało się obronić doktorat, ale właściwie w toku tych rzeczy, które się działy, to nie wymieniłbym tego
na pierwszym miejscu.
W sensie choćby intensywności i czasu pracy, ile wymaga też napisanie opery, prawda? Moje ostatnie miesiące to była praca nad nową operą, zamówioną jeszcze przez poprzednią dyrekcję Warszawskiej Opery Kameralnej, Tango, na podstawie dramatu Sławomira Mrożka.
Lubi pan literaturę po prostu.
Gombrowicz i Mrożek wydają mi się nie tylko w swym języku i opisie rzeczywistości ponadczasowi, ale jednocześnie bardzo jednak przystający do tego, co się wokół nas dzisiaj dzieje. I myślę też, że ten cudzysłów, jak gdyby, w którym oni potrafią ubrać rzeczywistość, jest adekwatnym językiem dla opery, dla sztuki, w której nie chcemy nazywać czy wskazywać pewnych rzeczy wprost, ale staramy się jednak coś opowiedzieć o rzeczywistości, w której żyjemy.
Ale chociaż jedno tango będzie.
No, nie mogę zdradzić szczegółów. Na
to
pewno
jest dzieło skończone.
To jest dzieło skończone, jest oddane, jest, myślę, przygotowywane. 8 grudnia planowana jest premiera w Teatrze Warszawskiej Opery Kameralnej.
To już.
Dyrektorem artystycznym jest maestro José María Florencio, znakomity artysta. Bardzo się cieszę, że taki uznany artysta będzie pracował nad moją partyturą, a reżyserii podjął się pan Maciej Wojtyszko.
No to lepiej nie trzeba. A jeśli chodzi o Mrożka i o w ogóle klimaty tego typu, to trafił pan w świetne ręce. Poczucie humoru z José María Florencio też panu na pewno pomoże.
No i jest dobrze dopracowującym szczegóły, więc to już naprawdę pana dzieło jest w dobrych rękach.
Tak, myślę, że zupełnie mogę być spokojny. Ja myślę nawet, że mogę się od tych mistrzów na pewno czegoś nauczyć przy tej współpracy. Także dla kompozytora, który ileś miesięcy też jest poza takim obiegiem, ferworem życia codziennego, prawda, to jest taka sytuacja, kiedy nagle znajduje się gdzieś, no w pewnym sensie w centrum wydarzeń, no bo soliści, próby, dyrygent, reżyser i to wszystko się wokół dzieje, no to jest takie święto, można powiedzieć.
Jeszcze chciałam zapytać, czy pan pisze też libretta sam na podstawie tych dzieł.
Opracowuję. To znaczy nie zmieniam, nie dodaję żadnych tekstów, nie jestem autorem tekstów, jestem autorem opracowania tekstu Mrożka i tekstu Gombrowicza. Myślę, że jest to dogodna sytuacja dla kompozytora, kiedy kreując warstwę muzyczną może to robić zmieniając zaplanowane wcześniej libretto. I czasami te zmiany są konieczne, bo czasem wydaje się, że można powiedzieć więcej słowem, a muzyka doprowadzi jakiś moment dramatyczny w takie miejsce, gdzie może się wydać, że no, to będzie o jedno słowo za dużo na przykład, prawda? I jest to dość wygodna sytuacja, kiedy ja mogę to sam kreować.
Napisał pan kolejne dzieło i to duże dzieło formalnie, ale też otrzymał pan stypendium ministra kultury i dziedzictwa narodowego i też już to dzieło zostało skończone, tak?
Tak, bardzo się cieszę, że minister wsparł mój pomysł napisania trzeciego kwartetu smyczkowego Musica de Lenit, który jak gdyby jest rozszerzeniem, czy nawet może jakimś takim spuentowaniem, jeśli mogę tak powiedzieć, mojej twórczości kwartetowej, bo oprócz tego, że to jest trzeci kwartet smyczkowy, to jeszcze mam parę innych utworów, w szczególności z kwartetem smyczkowym mam utwór Mgnienie na saksofon i kwartet smyczkowy, który był w tym roku wykonany 13 razy w ramach programu Muzyka Naszych Czasów, które realizowało Stowarzyszenie imienia Krzysztofa Pendereckiego we wszystkich uczelniach prawie muzycznych w Polsce i w szkołach muzycznych. W Bydgoszczy również ten projekt miał swoją premierę w maju w Filharmonii Pomorskiej tego roku. Natomiast wracając do tego stypendium ministra, tak, jest to kolejny kwartet smyczkowy, w którym jakoś nawiązuje do antyku. Drugi kwartet miał tytuł Orestes, opierał się na motywie Eurypidesa, V wieku przed naszą erą, który oczywiście no, już swoimi technikami jakoś rozszerzyłem. Te inspiracje są dla mnie takim punktem wyjścia. To nie jest chęć odtworzenia czegoś dawnego, tylko no, może takiego jakiegoś szeroko pojętego dialogu z kulturą, z czymś, co jest na tyle jednocześnie odległe i uniwersalne, że daje też duże pole, myślę, do twórczego przetwarzania.
Czy ten kwartet już został wykonany?
Nie. Planowana premiera jest w Berlinie w maju przyszłego roku. Maj, czerwiec, tam są szczegóły jeszcze do uzgodnienia. Myślę, że przy kolejnych spotkaniach może powiem więcej na ten temat. Musica de Lenit, czyli muzyka łagodzi, prawda? To się odwołuje do starożytnej skali solfeggio, która ma określone frekwencje i te frekwencje działają na duszę człowieka w różny sposób. Uspokajająco, koncentrująco, w taki sposób integrująco z naturą, Oczywiście jest to taka teoria estetyczna dawna, ale są tam podane różne dane odnośnie tych frekwencji i tak dalej. To są dla mnie bardzo ciekawe, estetyczne i inspirujące informacje, które w jakiś sposób postanowiłem po swojemu zgłębić w twórczości muzycznej.
Czyli postanowił pan również filozoficznie podejść do muzyki i robi to pan przez cały czas, bo autorzy, o których mówiliśmy, patrzą na świat w specyficzny sposób. To nie jest patrzenie powszechne, to jest patrzenie czasami przez krzywe zwierciadło, czasami przewrotne, prawda? Takie nie wprost. I te utwory, o których pan mówi, też świadczą o tym, że muzyka jest też dla pana takim źródłem filozofowania o tym świecie. Pan nam coś chce powiedzieć ważnego.
W pewnym sensie tak. I chyba język muzyki do wypowiadania się na temat rzeczywistości jest dla mnie jakby najbardziej naturalny. Czego nie potrafię wyrazić słowami, staram się właśnie w taki sposób. Oczywiście, że tak. Teksty też Mrożka, Gombrowicza, wydaje mi się, że one, nie wskazując niczego wprost, jednocześnie bardzo dobrze oddają to, co czasami obserwujemy w rzeczywistości, w dzisiejszym świecie, który jest bardzo, bardzo dziwny, bardzo poplątany i
nieprzewidywalny.
Nieprzewidywalny, tak.
Jeszcze zdążył pan w międzyczasie zmienić stan cywilny.
Tak, bardzo się z tego cieszę i z tego miejsca przy okazji pozdrawiam moją żonę, bez której muszę powiedzieć, nie byłbym w stanie tyle pisać i tyle pracować, która bardzo o mnie dba i pomaga mi się w tym wszystkim zorganizować.
Twórca bez swojej muzy nie istnieje po prostu.
No chyba nie istnieje, jeśli ja miałbym być tego przykładem, to potwierdzam.
Dziękujemy bardzo.
Dziękuję bardzo.
Będziemy czekać na premierę Tanga. A teraz spotkanie z profesorą Katarzyną Popową-Zydroń, która jest szefem katedry fortepianu w Bydgoskiej Akademii Muzycznej.
No i to szefostwo rzeczywiście daje piękne wyniki. Już chciałam powiedzieć plon, ale poczułabym się jak na dożynkach. A natomiast ci pianiści, którzy wychodzą też i spod ręki osobistej pani profesor, jak i spod ręki innych wspaniałych profesorów, no daje bardzo duży optymizm.
To jest chyba najsławniejsza katedra fortepianu w Polsce. Do pani zjeżdżają pianiści, ale nie tylko z Polski, bo też z całej Europy, a nawet i spoza Europy. Jak się pracuje i wypracowuje taką markę, żeby pianiści z całego świata zjeżdżali do Bydgoszczy?
No, to jest pewnie wynik prawie całego mojego życia zawodowego, bo nie było tak zawsze, a przecież pracuję już prawie 40 lat, więc tak się powoli gromadzi. Myślę, że po pierwsze od początku mojej pracy miałam szczęście, że od pierwszej uczennicy dosłownie miałam do czynienia z osobami zdolnymi.
A to tak się przyciągacie, tak?
No co znaczy przyciągamy? No po prostu to był łut szczęścia, dlatego że myślę, że bardzo często nauczyciele zaczynają od tego, że uczą właśnie jakieś ogony. Do mnie przyszła dziewczyna, która była znakomita. Była niewiele młodsza ode mnie właściwie wtedy. Do dziś dnia zresztą jesteśmy w kontakcie. Drugie to jest to, że ja robię wszystko na maksa. To znaczy, zwłaszcza jeżeli chodzi o muzykę, ale widzę, że nawet jak myję okna, to dlatego rzadko je myję, bo patrzę, żeby nie było ani jednej
smugi. No bo są tak na maksa umyte po prostu.
No ale rzeczywiście z muzyką staram się, żeby te wszystkie rzeczy były do końca zrozumiane, o czym to jest, jak to zrobić i co jest wymagane do tego, żeby uzyskać maksymalny, dobry wynik, rezultat. Nigdy na to nie żałowałam czasu. Właściwie bardzo często pracuję zupełnie jakby ponad normę i nie tylko nie liczę tego, ale myślę tylko o rezultacie i ten rezultat jak wychodzi dobry, no jestem szczęśliwa i to jest jakby moją nagrodą. Poza tym lubię bardzo tych ludzi, którzy się uczą muzyki i gry na fortepianie. Ustanawia się taki bliski kontakt podczas lekcji i dla mnie właściwie zupełnie nie odgrywa znaczenie to, czy to jest Chińczyk, czy to jest Niemiec, czy to jest Amerykanin, bo rzeczywiście różne narodowości są w mojej klasie teraz. to jest, myślę, że ten mój stosunek do tych ludzi, do muzyki decyduje o tym, że oni też dają z siebie wszystko. W związku z tym rezultat bardzo często jest ponadprzeciętny i jak to się gromadziło 40 lat już. No i teraz, jak pani mówi, że najsławniejsza katedra,
no, ale tak jest, nie jest,
trochę,
tak jest
trochę dziwnie, ale na to wychodzi. Rzeczywiście na to wychodzi, bo kolejny konkurs szopenowski w Darmstadt na 8 finalistów, trójka była z Bydgoszczy. Dwoje Polaków i Chińczyk. I oni się uczyli w Bydgoszczy, więc sama jestem zdumiona, że to aż takie rozmiary przybrało, ale tak jest, niestety, czy stety.
No właśnie, a czy też jest pani odpowiedzialna za skład profesorski w pani katedrze?
Tak, to na pewno jest od momentu, kiedy zostałam kierownikiem katedry. Właściwie zależało mi na tym, że przede wszystkim stosunki w katedrze były bardzo dobre, żeby sobie pomagać nawzajem. W naszej katedrze się zdarzają takie wypadki, że dwaj profesorowie uczą tego samego studenta. To nie jest tak rozdzielone, że zawsze profesor i asystent. Właściwie pomagamy sobie w jakimś sensie, jeżeli ktoś ma jakiś problem, pytanie, idzie do kolegi i nie ma tej obawy, że dostanie odmowną odpowiedź, albo ktoś mu odburknie, tylko zawsze się pochyli razem. Więc wydaje mi się, że ten dobry duch, który jest w naszej katedrze, też wpływa bardzo dobrze na studentach, dlatego że oni też między sobą się przyjaźnią, nie ma brzydkich uczuć między nimi, a ja mam jakąś taką swoją prywatną teorię, że brzydkie uczucie bardzo szkodzą w produkowaniu muzyki, jeśli tak można powiedzieć. Też no, bardzo byłam zadowolona, że mogłam zaproponować panu Wojtasowi też, no ja, pan rektor oczywiście, tylko że nie ma co tutaj ukrywać, propozycja wyszła ode mnie i pan rektor łaskawie się zgodził, bo to jest fantastyczny nauczyciel i tak się znalazł w dziwnej sytuacji, bo właśnie w krakowskiej uczelni uznali, że jak już ktoś ma 70 lat, to się nie nadaje, a to jest najlepszy wiek, jeżeli ktoś się cieszy dobrym zdrowiem i już nie ma tak mocno zaangażowanie w prywatnym życiu. No, oddaje się całe pracę. Ja myślę, że ten wiek jest, w zależności od zdrowia oczywiście, bardzo dobry dla nauczycieli akademickich i ta tendencja, żeby właśnie zwalniać ludzi 70-letnich, no, pozbawia uczelni właściwie tych najbardziej znakomitych nazwisk. Te uczelnie zostają jakieś takie anonimowe. A w końcu studenci szukają swoich mistrzów. Wcale nie to, że... Może jedynie Warszawa troszkę jest inna pod tym względem, dlatego że można powiedzieć, że w Warszawie rzeczywiście uczelnia straciła bardzo dużo nazwisk w katedrze fortepianu, ale z drugiej strony Warszawa proponuje bardzo intensywne życie kulturalne, więc tam wciąż jest sporo kandydatów, ale za to Bydgoszcz może nie ma aż takiej różnorodnej oferty, ale ta oferta jest bardzo wysokiej klasy, po pierwsze, a po drugie to, że nie ma aż takiej różnorodnej oferty, może nawet sprzyja temu, żeby się skoncentrować na swojej pracy. Więc mamy studentów i z Warszawy, i z Krakowa, i z Gdańska, i z Poznania, zewsząd właściwie. No, oprócz tego mamy też zagranicznych studentów.
A jaki jest odsetek tych studentów, którzy przygotowują się właściwie od konkursu do konkursu?
No myślę, że ten odsetek pewnie będzie gdzieś tak około 20%.
To są ci konkursobicze?
Tak. Ci, którzy rzeczywiście układają sobie tak repertuar, żeby on im pasował do różnych konkursów, ale to też jest nauka i to... Tyle, że oni jakby wykorzystują od razu ten materiał na to, żeby się pojawić gdzieś na świecie. Ja myślę, że to jest wysoki bardzo procent. To nie jest jedna czy dwie osoby. No to jest, u nas jest około 60 studentów na fortepianie. Może ja za mało powiedziałam.
Tak mi się wydaje, że chyba więcej
coś
jest.
Coś chyba więcej jak 12 osób. Nigdy w tych kategoriach procentowych nie myślałam. Ale myślę, że gdzieś około 20 ludzi, chyba tak z 1/3 jest gotowa do tego, żeby się pokazywać na konkursach.
Czyli można już mówić o takiej szkole bydgoskiej fortepianu?
No i ja tego określenia za bardzo nie lubię, dlatego że jak się mówi o jakiejś szkole, to od razu jest jakiś jakby model, jakiś
jeden model, a algorytm.
Mamy tutaj
klasy,
mamy bardzo,
prawda?
Różne klasy.
I różne osobowości.
Ja właśnie ostatnio powiedziałam, że wydaje mi się, że bardziej duch niżli szkoła, bo ten duch w katedrze, który jest bardzo dobry i to, że profesorowie nie żałują swego czasu, żeby pomagać studentom i żeby być z nimi w kontakcie. No, no to jest jakaś taka specyfika, która nie wiem, jak w innych szkołach jest, być może podobnie, no ale u nas to daje rezultaty.
Nadal będzie pani przewodniczyć w gronu jurorskiemu na konkursie szopenowskim?
Jest jeszcze 3 lata prawie do konkursu szopenowskiego. Rzeczywiście taką propozycję dostałam. Ja miałam taki pomysł, który podrzuciłam dyrektorowi, żeby spróbował jeszcze raz zaprosić Christiana Zimmermana do jury, ponieważ wydaje mi się, że dodałoby to bardzo dużo blasku. Zimmerman do tej pory odmawiał. Owszem, proszono go, a potem jakby już przestali go prosić, dlatego że uznali, że on na zawsze odmówił. Ale mi się wydaje, że się człowiek zmienia i gdyby się coś takiego stało, że Zimmerman już teraz, będąc bardzo już dojrzałym panem, raptem zmienił zdanie i zechciał przyjechać na konkurs, uważam, że byłoby to fantastyczne. I oczywiście w tym wypadku nie można mu zaproponować niczego mniej jak przewodniczenie temu konkursowi. No, jeśli by Zimmerman nadal utrzymywał się właśnie w takiej pozycji, że on nie będzie w ogóle uczestniczył w żadnych jury, żadnych konkursów, no to wtedy pewnie się zgodzę być przewodniczącą.
I wtedy się szykują zmiany też w regulaminie, czy już na tyle, co...
Ten regulamin jest dosyć dokładnie już opracowany. Być może jakąś taką troszkę prostszą metodę w już ostatniej fazie, kiedy się układa jakby tych finalistów na miejsca. Do tego momentu raczej nie będzie zmian, tak samo jak nie ma aż takich wielkich zmian repertuarowych. Każdy konkurs przynosi jakieś takie detale, inne trochę, ale generalnie rzecz biorąc zostaje to w dużej mierze tak, jak było.
Bo w konkursie szopenowskim nie ma ograniczeń, że nie może startować student jurora.
Nie, nie ma takich ograniczeń.
I może i dobrze, bo...
No właśnie, troszkę tak była dyskutowana taka kwestia kiedyś, ale no, większość tej rady konkursu szopenowskiego raczej się sprzeciwiła temu pomysłowi, bo uznali, że wtedy...
Spore grono by zostało wykluczone.
Tak, tak, tak. Że ci ludzie, którzy chcą się przygotować do konkursu szopenowskiego, właściwie celują do tych profesorów, którzy są w jakimś sensie specjalistami od tej muzyki, a też tych specjalistów się bierze do jury konkursu szopenowskiego. Proszę zwrócić uwagę, że to jury konkursu nie jest wypełnione takimi nazwiskami, które obracają się jakby na wszystkich konkursach. Część tak, ale też są osoby, które na przykład Marta Argerich stosunkowo rzadko zasiada w jury konkursów. Stosunkowo rzadko też jest Nelson Gerner. No ale to są szopeniści, to są właśnie ludzie, którzy się specjalizują w Chopinie. No i byłoby szkoda rzeczywiście taką regułę wprowadzić, która tak jakby z pozoru daje gwarancję jakiejś uczciwości, ale ja bym powiedziała, że...
No ale i tak nie możecie głosować na swojego studenta.
Nie
przecież.
Możemy głosować na swojego studenta, co jest trochę krzywdzące dla niego w jakimś sensie, no ale już zgodziliśmy się z tym. Natomiast muszę powiedzieć, że na tych wielkich konkursach, które są tak bardzo nagłośnione, bardzo obserwowane i słuchane, takie rzeczy, o których czasami brzydko podejrzewają jurorów, w ogóle są niemożliwe. To są jurorzy, którzy nie budują swojej kariery jakby na podstawie wychowania laureatów na konkursie. Tutaj muszę otworzyć nawias i powiedzieć, że kiedy Rafał Blechacz wygrywał konkurs, to ja nie byłam w jury. Też jeżeli się werdykt jury jakby nie podoba wszystkim ludziom, to nie jest kwestia tego, że tam były jakieś zakulisowe interesy załatwiane, tylko dlatego, że to jest w ogóle bardzo subiektywna materia i jest bardzo trudno naprawdę wszystkim dogodzić. Jestem przekonana, że tak jak 16 jurorów było na ostatnim konkursie, to ani jeden z nich nie wyczytał swojej listy jakby laureatów, tak jak on ich uporządkował w ostatnim jakby już odczytaniu, jak wyglądają. To jest zawsze jakaś średnia. Także jurorzy też mogą w duchu być nie do końca zadowoleni z tego, jak jest, ale no na tym polega właściwie konkurs, że się wyciąga jakaś średnia.
A zna pani taki konkurs, gdzie wszyscy są zadowoleni z werdyktu jury?
Bywają takie konkursy, które, może to nie jest kwestia tego, że się rezultaty zgadzają jeden do jednego, ale jest ogólne poczucie zadowolenia i ja myślę, że taki był ostatni konkurs. Te trzy pierwsze miejsca były właściwie w czołówce u każdego jurora i w czołówce publiczności, w czołówce krytyków, więc takie poczucie zadowolenia, myślę, było dosyć ogólne i ponieważ to jest tak wielki konkurs, tak rzadko zdarzający się, że bynajmniej nie tylko pierwsza nagroda korzysta jakby z tego takiego kopa w karierę, ale tak samo i druga i trzecia, ba nawet bym powiedziała, że i dziesiąta osoba jeszcze z tego korzysta, to...
No wystarczy spojrzeć na Szymona Naringa, który
no właśnie.
Za chwileczkę się
wystarczy
pojawił.
Wystarczy spojrzeć nawet na mnie.
No ale wtedy pani sprzątnął sprzed nosa wszystkie nagrody tak naprawdę i wszystkim sprzątnął Christian Zimmermann, bo on podobnie jak Rafał Blecharz też właściwie wziął
tak,
całą pulę.
Tak, tak, nie, to były zresztą stare lata. To był pierwszy konkurs, który miał 4 etapy, a nie 3. I właściwie pierwsze takie przymiarki do takiej kondycji, bo jednak okazało się, że te 4 etapy wymagają rzeczywiście ogromnej kondycji wewnętrznej. No i bardzo dużo ludzi właśnie wtedy zachorowało, między innymi ja, padli. Po prostu człowiek w stresie jest bardzo narażony na złapanie, a w listopadzie o to bardzo łatwo.
To może ten konkurs należałoby zrobić
nie.
Wiosną?
Nie, bo to się jeszcze ładnie pokrywa właśnie i z datą śmierci. Jest ten koncert Requiem, prawda?
Czyli pięknie. Muszą dbać o swoje zdrowie.
Tak, i to była jedna z moich wiodących myśli, jak się Rafał przygotowywał. Pamiętam, już pół roku wcześniej powiedziałam, musisz być zdrowy, musisz już zacząć dbać o to, żeby przez jakieś takie głupie złapanie wirusa nie pogrzebać taką w sumie wielomiesięczną pracę.
No ale tego już pani nie mówiła swoim kolejnym studentom, uczestnikom.
Mówiłam im.
Ostatnio dostaję dużo SMS-ów z informacjami o nagrodach i sobie takich SMS-ów kolejnych życzę. Pani profesor, trzymam kciuki za pani studentów.
Dziękuję
nie
bardzo.
Tylko za pani, ale w ogóle za studentów no, pani oczywiście. Katedrzy. Katarzyna Popowa-Zydroń, bardzo dziękuję za rozmowę. No szkoda, że pianiści reprezentujący naszą akademię no tym razem nie przeszli do finału.
No, nie do końca, ponieważ reprezentujący Chiny uczeń jeszcze klasy talentów i pani profesor Marii Murawskiej jest w finale.
Ale to jeszcze nie jest Akademia Muzyczna.
No to jeszcze nie jest Akademia Muzyczna, ale już pewnie będzie, bo myślę sobie, że przecież naturalnym biegiem wydarzeń znajdzie się w tej Akademii, no chyba, że zmieni zdanie. No zobaczymy, jakie będą miejsca dzisiaj wieczorem.
To teraz już porozmawiajmy o tegorocznym konkursie. Za nami już również i finały. O finałach mówić będziemy jutro i w naszym studiu konkursowym przed południem, po południu. Również o finałach mówić będziemy przy okazji transmisji koncertu laureatów. Teraz bliżej przyjrzymy się drugiemu etapowi w rozmowie z Janem Popisem, dyrektorem konkursu.
Wyłoniliśmy 6 zgodnie z regulaminem. No wydaje mi się, że wśród tych 6 pianistów właśnie każdy z nich jest indywidualnością. Czy było trudno wyłonić? No nasz konkurs jest specyficzny z uwagi na jego formułę programową. Jest to konkurs 3-etapowy, a tutaj jest ten 3 etap, gdzie no, gra się po prostu z orkiestrą symfoniczną. Takich koncertów jest niewiele, takich konkursów jest niewiele, bo no, konkurs to właśnie jest w tej chwili zjawiskiem masowym. Są często konkursy jednodniowe, dwudniowe, jakieś tam solowe, szkolne, pomiędzyszkolne, więc to się bardzo jakoś tak rozkonkursowało. No ale ten konkurs trzyma swoją renomę programową w tym sensie, że to są bardzo trudne programy, a ograniczenia wiekowe, no jak wiadomo, tutaj są wprowadzone, czyli do 21 lat. Dolnej granicy w zasadzie nie określamy, więc żeby przygotować 3-etapowy program, naprawdę złożony program, gdzie sprawdzenie umiejętności, talentu przede wszystkim. Ja myślę, że umiejętności to jedno, ale ten program jest przede wszystkim na talent wybitny, że młody artysta, młody pianista, jeśli jest w stanie przygotować taki program, to już jest naprawdę kimś. Więc konkurs nie jest masowy. Po selekcji tam z kilkudziesięciu zgłoszeń ostatecznie wybraliśmy 16 osób. Jedna nie przejechała i ostatecznie było 15. No i tak kolejno do etapu przechodziliśmy, by wyłonić 6. Muszę powiedzieć, że jeśli konkurs nie jest masowy, nie tych uczestników nie ma wiele, to selekcja do każdego kolejnego etapu jest no bardziej do zniesienia dla jurorów, bo wiadomo, jak nieprzyjemną sprawą jest, nie wiem, odrzucać, negować, stawiać niskie punkty. Więc tutaj ta proporcja, nie wiem, osób nieprzechodzących dalej, no jest, bym powiedział, no w miarę humanitarna, gdy idzie o konkursy, więc mamy lekkie serce jako jurorzy i organizatorzy konkursu, w tym przynajmniej aspekcie, no ale jest ten aspekt najważniejszy, są naprawdę cudowni. Widać, że przygotowują się specjalnie na ten konkurs, bo widać po programie, że to jest przygotowywane od dłuższego czasu. No i właściwie tak jak kiedyś tutaj z panią dyrektorką Ewą Stomporek-Pospiech planowaliśmy, żeby nie robić typowego masowego konkursu, ale takie forum pianistyczne, przyjeżdżają talenty, w zasadzie grają, no tylko, że no przejmujemy tę formułę konkursu, bo no jednak są te finały, no nagrody też przyznajemy, ale przede wszystkim no udało się, jak sądzę, wyłonić znów 6 znakomitych młodych pianistów, a dla tych, którzy no słuchali całego konkursu, na razie dotąd 2 etapów, to było naprawdę no coś niezwykłego, żeby posłuchać z tak bogatego repertuaru, zwłaszcza w drugim etapie, kiedy się gra wielkie sonaty, utwory dowolne, oczywiście utwory Karola Szymanowskiego, to już jest naprawdę no piękna przygoda duchowa i artystyczna dla słuchaczy tego konkursu. Jurorzy także doznają tutaj, niezależnie od ciężkiej pracy, również przyjemności, że słuchają utalentowanych ludzi i rzeczywiście no, bardzo pięknego, bardzo bogatego repertuaru.
Panie dyrektorze, teraz jest 6 najlepszych. Po pierwsze, czy będą Państwo wybierać indywidualność? To się przeważnie łączy z wielką zdolnością. Po drugie, czy są tu talenty na miarę poprzednich laureatów Rafała Blachacza, Beaty Bilińskiej czy Juliany Awdiejewej?
To prawda, że staramy się w naszych konkursach przy kolejnych, nie wiem, podejściach, czyli przy organizowaniu kolejnych konkursów, nawiązywać do naszej historii, bo jest piękna. I więc nie bez powodu tak w tym roku na przykład sformowaliśmy jury, że wśród 5 jurorów są 2 laureatki pierwszego konkursu. To był rok 1993, kiedy młodziutka, niespełna 15-letnia Walentyna Igoszyna wygrała ten konkurs i kiedy to drugą nagrodę otrzymała wówczas Beata Bilińska, pamiętam też grająca wówczas koncert Saint-Saensa i sonatę Hamol, a przecież Beata Bilińska przez te lata zrobiła piękną, właściwie można powiedzieć błyskotliwą karierę, zresztą Walentyna również, i teraz już są tutaj wśród jurorów i oceniają. To jest bardzo ważne dla konkursu, dlatego że te osoby, które z tego konkursu wyszły, później gdy powracają, się integrują. Są takimi, bym powiedział, dobrymi emisariuszami właśnie tego konkursu, Bydgoszczy, szkoły, dobrze, szkoła jest organizatorem, więc to się tak bardzo pięknie zamyka ten krąg. No więc ci laureaci, no to jest piękny wianuszek, tak bym powiedział, to są nawet znakomite nazwiska, no począwszy chociażby od ostatniego konkursu, gdy Szymon Nering tutaj uczynił pierwszy krok, tak bym powiedział, do dostąpienia wielkiego zaszczytu, żeby wygrać wielki konkurs Artura Rubinsteina, ale żeby to mogło się dokonać, to wcześniej wygrał, można powiedzieć, że mały konkurs Artura Rubinsteina, ale on wcale nie jest mały, tylko po prostu wspaniały międzynarodowy konkurs w Bydgoszczy, Artur Rubinstein Memoriam. Więc to jest ta droga. Oczywiście przypominają się wcześniejsze lata, oczywiście Rafał Blechacz, który, no można powiedzieć, że w jakimś sensie wzrastał z tym konkursem. Mamy oczywiście 6 finalistów, mogę przedstawić tę 6. Chen Shengye to bardzo utalentowany uczeń Szkoły Talentów w Bydgoszczy. No, bardzo ładnie się pokazał. Wyróżnia się od razu swoim talentem. Ma bardzo piękny dźwięk, no, taką, powiedział, dobrą rękę. No i z tego, co słyszymy, krok po kroku ta praca z pedagogiem dobrze się układa. Chong Wang to Chinka, która przyjechała do nas z Niemiec, tam studiuje w renomowanej szkole. No też taka pokazała się z dobrej strony, jako koncertująca, grająca z takim dużym rozmachem pianistka. Z Warszawy jest Adam Mikołaj Goździewski, no, pianista, który mimo młodego wieku naprawdę bardzo, bardzo wiele potrafi. No jeśli zagrał taki program jak sonata Schuberta, czy pierwsza sonata niegrywana właściwie Fryderyka Chopina, i to wszystko połączył w jednym etapie, połączył tak, że tego naprawdę słuchało się z dużym zainteresowaniem, a to prawie 60 minut muzyki, no to też świadczy o jego talencie, więc Tomasz Tomasz Czesław Marut jest z Wrocławia, zwłaszcza w drugim etapie tutaj pokazał rzeczywiście bardzo, bardzo duże swoje pianistyczne możliwości. Z kolei mamy w finale także Rosjanina z Sankt Petersburga, Mun Arseni. To brawurowy pianista, to jest jedna z naszych jurorek, jeśli tak można powiedzieć, która akurat może powiedzieć to, co za chwilę ja powiem, że no, taki typowy przedstawiciel szkoły rosyjskiej, czyli wiadomo, że jest to virtuozeria, jest to gra pełna rozmachu, no taka błyskotliwa. I jeszcze jest Ilija Owczarenko z Ukrainy, młodziutki wirtuoz, który też imponuje właśnie tym dużym rozmachem estradowym. Oczywiście, jak wszyscy pozostali, jest bardzo utalentowany, więc no, nie odsłaniając jeszcze do końca kart, no myślę, że mamy dobrą szóstkę finalistów. Czy ktoś na miarę ostatnich pierwszych nagród? No trudno prorokować, ale myślę, że na pewno nie odstajemy wyraziście czy mocno od poprzednich konkursów.
Trian Popis, dyrektor artystyczny konkursu Artur Rubinstein in Memoriam. I czas najwyższy, aby Państwo posłuchali choć króciutko każdego z finalistów i tego, jak grał każdy z nich w drugim etapie konkursu. Rozpocznijmy od Ilji Owczarenko, reprezentanta Ukrainy, i fragment pieśni Litanei. List to jeden z utworów drugiego etapu.
To był reprezentant Ukrainy Ilja Owczarenko.
Czas na reprezentanta Chin, Cheng Shengjie, uczeń klasy talentów Państwowego Zespołu Szkół Muzycznych imienia Artura Rubinsteina w Bydgoszczy. W jego wykonaniu dwa mazurki z czterech mazurków z opusu 50. To będzie mazurek numer 1 i 2 Karola Szymanowskiego.
Reprezentantka Chin Chong Wong, która w drugim etapie zagrała m.in. Ravela Gaspard de la Nuit.
To była pianistka z Chin, 19-letnia, Chong Wong, a przed nami Adam Mikołaj Goździewski, reprezentujący Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie. W jego wykonaniu fragment pierwszej sonaty c-moll op. 4 Fryderyka Chopina.
Kolejny reprezentant Polski, tym razem uczelni we Wrocławiu, Tomasz Czesław Marut. I w jego wykonaniu teraz usłyszymy fragment wariacji bemol z opusu 3 Karola Szymanowskiego.
grał Tomasz Czesław Marut. I ostatni już finalista tegorocznego konkursu, Arsenij Moon z Rosji. No, powiedziałabym, nie jedna osoba zachwyciła się tym pianistą. W jego wykonaniu druga rapsodia węgierska cis-moll Franciszka Lista.
Thank you. Thank you.